czas na porady ekologa i już witamy na antenie naszego gościa. Jest nim pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Halo, halo, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy pana serdecznie na antenie Radia Maryja. I chcemy z panem kierownikiem porozmawiać na temat zmian w faunie, czyli wśród zwierząt w Polsce w ostatnim półwieczu, w ostatnich 50 latach. I pierwsze pytanie właśnie, czy takie zmiany zaszły, na ile one były głębokie zmiany wśród fauny w Polsce? Jest takie zjawisko?
Oj, jest. Tak właśnie żyjemy wszyscy w nowych czasach po 89 roku. Dużo podróżujemy, jeździmy, pracujemy, mamy nowe możliwości. Że tak powiem, tempo życia bardzo się wzmogło. Brakuje nam ciągle czasu pomimo samochodów, komórek. I mam wrażenie, że podobnie dzieje się w świecie przyrody. Te ogromne zmiany, które zachodzą na naszych oczach i nie trzeba być jakimś wielkim przyrodnikiem, żeby je zauważyć, w dużej części spowodowane są między innymi naszą działalnością, czyli działalnością gospodarczą człowieka, rozwojem kraju. Tym, co tworzymy wokół siebie, przypomnę, że między innymi cały czas w zasadzie trwa wielka rewolucja w polskim rolnictwie, w szczególności od czasu, kiedy od naszej akcesji do Unii Europejskiej. Wielkie zmiany infrastrukturalne w naszym kraju, szczególnie widoczne w zasadzie w każdym mieście, gdzie się nie pojawimy, widać albo wybudowane nowe drogi, albo budowane obwodnice. Wszechobecna urbanizacja, czyli nowe domy powstające w różnych miejscach. Ubolewam, że tak właśnie u nas wygląda, jakby w ogóle nie było architektów. Do tego dochodzą również zmiany, które nie zależą od nas bezpośrednio, a przynajmniej nie do końca jesteśmy tego pewni. Myślę tutaj o tych zmianach klimatycznych i kilka innych czynników. To wszystko sprawia, że w przyrodzie, w otaczającej nas przyrodzie zachodzą głębokie zmiany, które zobrazowane są poprzez pojawianie się nowych gatunków, których do tej pory nie było u nas. Gatunków, które występowały tylko w jakichś określonych regionach Polski, czy to na południu, czy na północy, a dziś spotkać można je w całym kraju. Wreszcie szereg gatunków także zmniejszyło mocno swą liczebność. I jeszcze jest duża grupa gatunków, które do niedawna liczne stały się bardzo częste, stały się naszymi sąsiadami. Napotkanie ich nie jest żadnym problemem i tak jak już wspomniałem, nie trzeba być wielkim przyrodnikiem, żeby to zauważyć. Chociażby dziki, o których w ostatnich dniach jest bardzo głośno. Spośród ssaków wymienić można tu jeszcze lisa, borsuka, a nawet wilka, a wśród ptaków między innymi żurawia, łabędzia niemego czy kormorana.
Słyszymy nieraz właśnie, że gdzieś zwierzęta podchodzą pod nawet do miast, pod sklepów, do sklepów, czy to takie zdarzenie z rolnictwem, z rolnikami, owce i tak dalej, to słyszymy raz po raz. Gdzie te zmiany są najbardziej zauważalne? Czy możemy o jakichś takich regionach w Polsce mówić, czy to jest tak rozsiane po całym naszym kraju, takie największe, takie obszary, największe, najbardziej widocznych zmian?
No, tutaj chciałbym się wypowiedzieć, że w zasadzie dotyczy to całego kraju. No, podam kilka przykładów. Jednym z nich jest wspomniany już przeze mnie kormoran, kiedyś symbol wielkich jezior mazurskich, pięknie rozreklamowany przez piosenkę Piotra Szczepanika, goniąc kormorany. I to właśnie był wtedy obiekt pożądania sympatyków ptaków, miłośników przyrody, którzy przyjeżdżali na Mazury. Włodzimierz Puchalski, pierwszy uznawany za ojca polskiej fotografii przyrodniczej i filmu przyrodniczego, kiedy przystępował w początkach lat 50. do zbierania materiałów na temat książki Wyspa Kormoranów, musiał się bardzo, bardzo natrudzić, żeby znaleźć kolonię lęgową, wysoki ostrów na jeziorze Dobskim, czyli jeziorze będącym częścią jeziora Mamry. dziś nie miałby z tym większych problemów. W latach 80., w końcu lat 80. nastąpiła eksplozja tego gatunku, tak można by to określić. I dziś te skądinąd bardzo ładne, ciekawe ptaki spotkamy w całej Polsce, nawet na Pogórzu, oczywiście wzdłuż Wisły, na stawach na Lubelszczyźnie, na stawach na Dolnym Śląsku, na różnego typu innych zbiornikach w rejonie Krakowa, Wrocławia, oczywiście Wielkopolsce, no i naturalnie na Pojezierzach, zaczynając od Suwalszczyzny, Mazur, a kończąc na Pomorzu Zachodnim. Populacja oczywiście liczy kilkadziesiąt tysięcy par. Jest to już ogromna populacja i chciałbym dodać tylko, że ta sytuacja nie jest czymś specyficznym tylko dla Polski, ale ta eksplozja kormorana obserwowana jest także w wielu innych krajach Europy. No i tutaj są oczywiście zdania podzielone co do przyczyn, a skutki są różne. Oczywiście rybacy bardzo obwiniają kormorana za spadek liczebności ryb, ale ja w tych ocenach tutaj nie będę specjalnie może dużo na ten temat mówił, bo tu zdania są podzielone i nie wszystko jest takie proste, jakby to się wydawało.
Mhm. Ale też pan mówił, że pojawiają się też nowe gatunki w Polsce. O jakich gatunkach nowych możemy mówić w Polsce?
Tak, pojawiają się nowe gatunki i te są bardzo różne. Z jednej strony, tylko tak jeszcze nawiążę do tego tematu, do tej kwestii. Z reguły, myśląc o przyrodzie, zawsze mówimy o tych, które zanikają. Bardzo się martwimy, że zmniejszają swoją liczebność, wręcz się wycofują. Po niektórych już zostaje tylko wspomnienie, zdjęcia starszych fotografów czy zapiski ornitologów, takich jak na przykład, takim gatunkiem jak jest na przykład kraska będąca już na wyginięciu. Ale nie zawsze pamiętamy o tym, że również w przyrodzie wszystko jest bardzo takie płynne i tak jak już wspomniałem na samym początku, bardzo, bardzo energiczne, ruchliwe. Tu nie ma jakiejś takiej stałości. W to miejsce pojawiają się gatunki nowe. Takim przykładem mogą być dwa duże gatunki ptaków. Jednym z nich jest czapla biała. Czapla biała, która przez wiele, wiele ostatnich dziesiątków lat była wielką rzadkością. Występowała praktycznie w kilku miejscach w Europie. Takim znanym miejscem była Delta Dunaju. A dziś grupy czapli białych spotkać można w całej Polsce. Ona jest wielkości mniej więcej naszej Czapospolitej, jeszcze w miarę czapli siwej. Oznacza się kompletnie białym upierzeniem, stąd bardzo rzuca się w oczy. I spotkać ją można, obserwować ją można w różnych miejscach, na stawach, oczywiście wzdłuż naszych dużych, mniejszych, średnich rzek, nad jeziorami, a nawet odpoczywające grupy czapli, tak jak na Mazurach, na Rżyskach, podobnie jak czaple siwe w okresie późnego lata, czy na skoszonych łąkach. Pamiętam, jaką wielką rzadkością było pierwsze pojawienie się w okolicach Olsztyna. To był 1991 rok. Pierwszej czapli białej na kontekście stawów w sąsiedztwie Olsztyna. A dziś gatunek ten w zasadzie można obserwować do pierwszych mrozów, a nawet trafiają się osobniki klimatu w północno-wschodniej Polsce zimujące. Mam oczywiście również już lęgowe czaple białe i to nie tylko w południowych regionach naszego kraju czy centralnych, ale także w Polsce północno-wschodniej. Także jest to gatunek, który na naszych oczach z rzadkości stał się gatunkiem rozpowszechnionym. Drugim takim przykładem jest również duży ptak, łabędź krzykliwy. O ile czapla przybyła do nas z południa, tu właśnie Deltę Dunaju, znaje się za to centrum, skąd czaple zaczęły zdobywać Europę Środkową, kolonizować Europę Środkową, to mamy również kolonizację od północy. Właśnie łabędź krzykliwy, który jako gatunek lęgowy po raz pierwszy w Polsce został stwierdzony w 1973 roku na bagnach biebrzańskich i to był taki jednostkowy przypadek, była to wielka sensacja, to od 1982 roku zaczęły pojawiać się kolejne pary i na przykład na Mazurach na dobre ta ekspansja rozpoczęła się w 2002 roku, właśnie w okolicach Olsztyna powstało takie centrum, skąd kolejne pary teraz rozprzestrzeniają się coraz dalej. Aktualnie w Polsce liczebność par lęgowych już przekracza znacznie to i spotkać je można w różnych regionach Polski, także na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu. Także tak, takie rzeczy dzieją się na naszych oczach. Jako młody chłopak, kiedyś jeszcze jako licealista, oglądałem albumy poświęcone przyrodzie Skandynawii i tam właśnie oglądałem piękne zdjęcia łabędzia prostą, długą szyją i żółtym dziobem. Łabędź krzykliwy w przeciwieństwie do naszego rozpowszechnionego łabędzia niemego. Posiada barwę dzioba taką jaskrawo-żółto-czarną. Ten kolor żółty z bardzo daleka w światłach lornetki jest dobrze widoczny i przede wszystkim bardzo często i chętnie się odzywa głosem podobnym trochę przypominającym głos żurawia. Stąd dość rzuca się w oczy. Dziś łabędzie krzykliwe gniazdują u nas podobnie jak w Skandynawii i na śródleśnych jeziorach, ale są też już populacje gniazdujące na stawach rybnych, często wśród pól. Niektóre z tych par są bardzo skryte, inne przyzwyczajają się do ludzi, także doszedł nam nowy gatunek. Częściowy konkurent też dla naszego łabędzia niemego, ponieważ jest to duży ptak, mało asertywny, często przegania nasze tutaj rodzime łabędzie, no i stał się już, mam nadzieję, trwałym elementem naszej przyrody.
I zadomowił się tam na północy, Olsztyn, Warmia, Mazury, czy też szerzej gdzieś w kraju występuje ten nowy gatunek?
Tak. Duża populacja gniazduje. Takie centrum duże powstało jeszcze przed tym naszym tu warmińsko-mazurskim na Dolnym Śląsku. Pewnie tam zimowały, no i zaczęły zostawać, ale występuje też, jak już wspomniałem, i w Małopolsce, i w Świętokrzyskim, i na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim. Także w zasadzie jest już cała Polska. Jest jeszcze jeden piękny gatunek, bardzo kolorowy, który w naszym kraju był przez wiele, wiele dziesiątków lat związany tylko z południowo-wschodnią Polską, z okolicami Przemyśla. Jest to żołna, która w pewnym czasie zaczęła, gdzieś to trwa od około 30 lat, zaczęła powolną ekspansję w różnych kierunkach, właśnie między innymi na północ. I w zasadzie cała Polska została już przez żołnę zasiedlona. Nasz region, tu właśnie Polska północno-wschodnia, należały do jednych z ostatnich części, w których żołny zaczęły gniazdować. To przypomnę, jeden z najbarwniejszych ptaków Polski, wielkości kosa, z pięknymi błękitnymi barwami, czerwonymi, żółtymi. Także ptak, który pomimo tych jaskrawych barw jest znakomicie, maskuje się w środowisku, zwłaszcza kiedy siedzi na tle nieba, znakomicie lata, a gniazduje w żwirowniach lub na stromych brzegach różnego rodzaju, nad stromymi brzegami rzek, ale u nas przede wszystkim w Polsce są to miejsca wydobywania piasku, żwiru. W tych stromych ścianach właśnie żołny wygrzebują, podobnie jak jaskółki, brzegówki, długie nory zakończone komorą lęgową, tam gniazdują. Wszystkie gatunki żołn żyją w tropikach i subtropikach Afryki i Azji. Także w Australii jeden gatunek. U nas w Europie jest praktycznie jeden jeszcze się tutaj pojawia. W Polsce jest to tylko jeden gatunek. Także prawie że znikła pięknie również barwna kraska, a w jej miejsce pojawił się, no może nie dosłownie w jej miejsce, ale pojawił się w zamian kolejny również barwny gatunek. Także też nigdy bym nie pomyślał, że będę obserwował żołny na Warmii i Mazurach.
Ale jak to jest, że gatunek pojawia się w Polsce nowy? Znaczy, czy zmienia się u nas klimat na tyle, że to miejsce nasze staje się atrakcyjne, nasz kraj, skoro dotąd nie było i jest, tak? Jakiś powód?
Tak, no tu przyczyny są bardzo, bardzo różne. W przypadku takich gatunków właśnie jak żołna, ale to oczywiście pojawiają się nowe gatunki także z innych grup zwierząt, chociażby nawet wśród bezkręgowców. Tutaj liczba jest nawet jeszcze większa. Bardzo możliwe. Nie zawsze te przyczyny są oczywiście takie same i nie zawsze są łatwe do wyjaśnienia, ale już tu możemy kojarzyć, zwłaszcza wśród owadów, że zmiany klimatyczne, czyli ta różnica temperatury, pojawianie się tych ciepłych, suchych lat może być tego przyczyną. Między innymi Tu osoby, które się troszkę bardziej zajmują przyrodą, wiedzą, że jest taki piękny, duży pająk, tygrzyk paskowany. Przez długie lata to była też osobliwość Polski południowej i w pewnym momencie zaczęły się w czasopismach przyrodniczych pojawiać doniesienia o nowych stwierdzeniach tego gatunku. I oczywiście region, w którym ja mieszkam, czyli Polska Północno-Wschodnia, z uwagi na swoje oddalenie i troszkę chłodniejszy klimat, zawsze należał do tych najpóźniej zdobywanych, ale w 2004 roku ten właśnie ciekawy, piękny, duży pająk zdobył całą Warmię i Mazury praktycznie w ciągu jednego roku. Pierwsze stwierdzenia miały miejsce na północy naszego regionu, w rejonie Puszczy Boreckiej. W tym samym roku, czy w kolejnym roku, był znaleziony w wielu różnych miejscach Warmii i Mazur i już cała Polska praktycznie została przez niego dawno temu zasiedlona, dziś jest gatunkiem bardzo rozpowszechnionym. Ale tu moglibyśmy jeszcze wymienić taką piękną osę, smukwę kosmatą, z bardzo ciekawą strategią odżywiania, rozmnażania. Jest to drapieżnik. Gatunek ten był w Polskiej Czerwonej Księdze, umieszczony jest na kartach Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. To jest taka księga, która grupuje właśnie gatunki zagrożone w różny sposób, gdzie są one dokładnie opisane, w miarę możliwości przedstawione. Jest plan liczebny, przyczyny zagrożenia, jak ewentualnie co robić, żeby je chronić. I od wielu lat gatunek ten jest obserwowany w coraz to nowych miejscach. Stał i to nie tylko w Polsce, na przykład u naszych sąsiadów w Niemczech również, stał się gatunkiem rozpowszechnionym, częstym. Pojawiły się gatunki, których nie było u nas na przykład od lat 50. Tu jest kolejny przykład błąkówki, też takiej bardzo ciekawej osy z rodziny grzebaczowatych. Ona nazywa się nęk świerszczojad. Jest to specjalista od polowania na prostoskrzydłe, czyli różnego tam kilka gatunków dużych koników polnych, które są jego ulubioną zdobyczą. Nie było o nim u nas w Polsce słychać od lat 50. Najdłużej zachował się ponoć na Mazowszu i od paru lat spotykamy je w różnych częściach, w tym także tutaj na krańcach północno-wschodnich. I można by tu wymieniać jeszcze wiele, wiele innych ciekawych gatunków, właśnie tych zwierząt bezkręgowych, które się pojawiły. Prawdopodobnie jest to związane z tym właśnie zmieniającym się naszym klimatem, między innymi taki bardzo ciekawy prostoskrzydły, długoskrzydlak sierposz, który występował w Polsce, znany był z kilku obszarów południowych naszego kraju, czyli z Puszczy Sandomierskiej, kilku takich ciepłych wysp na Mazowszu i Lubelszczyźnie, a dziś po kilku latach takiej ekspansji jest spotykany faktycznie na terenie całego kraju. To wszystko dzieje się na naszych oczach.
To są nasi nowi lokatorzy, a kogo ubyło? Czy możemy mówić o jakichś gatunkach, które były pospolite, powszechnie występujące, no i stały się rzadkie, albo ich nie ma wcale?
Tak, tak. Jest tu jeszcze, zanim zacznę mówić właśnie o tych rzadkich, jeszcze dodam, że dla kilku gatunków rozwój cywilizacyjny, obecny nasz rozwój cywilizacyjny, który jest naszym udziałem, czyli zmiany w rolnictwie, w leśnictwie, spowodowały, że część gatunków przyzwyczaiła się do tych zmian i bardzo mocno zwiększyła swoją liczebność. Chociażby żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, wielka rzadkość w przeszłości, zwłaszcza tu w części centralnej Polski i na północnym wschodzie, bardzo mocno zwiększyły swoją liczebność. Wspomniany wcześniej kormoran. Niestety dla części gatunków czy grup ptaków, ptasich rodzin, te zmiany są zbyt duże i bardzo, bardzo niekorzystne. Tu jednym z takich bardziej przegranych grup to są między innymi ptaki z rodziny kuraków, a więc zarówno kuraki leśne, jak i kuraki polne. Głuszec, cieczew, przypomnę, to kurak wielkości mniej więcej kury domowej, zasiedlał różnego rodzaju takie zaniedbane lasy, tereny bagienne, zabagnione łąki. porośnięte kępami łozowisk, brzozowo-osikowych lasków, gdzie rolnictwo było ekstensywne, to znaczy raz w roku się kosiło, były ekstensywnie użytkowane pastwiska, w lasach bardzo lubił różnego rodzaju doliny rzeczne, większe torfowiska, ptak tak zwanej wczesnej sukcesji, czyli tych stadiów lasu, gdzie właśnie pojawiają się młode drzewka. Było nawet tak, że inspektorzy, którzy przyjeżdżali na kontrolę, jak pytali, czy jest ciecze, to już wiedzieli, że w lesie jest bałagan. Niestety dla tego ptaka zabrakło miejsca i populacja, która liczyła sobie w 1977 roku, czyli no ponad 40 lat temu, około 40 tysięcy osobników, dziś to jest zaledwie 500 ptaków w całym kraju. Lasy Państwowe rozpoczęły taki program ratowania tego gatunku. To jest ostatnia nadzieja, że może się uda, oczywiście dużym nakładem sił i środków, egzystencję tego kuraka w Polsce przedłużyć albo w ogóle uratować jego dalsze występowanie, choć zadanie nie jest proste. Podobnie jest z głuszcem, który jest mieszkańcem, jest to ptak wielkości mniej więcej indyka, zamieszkuje aktualnie kilka dużych kompleksów leśnych, Puszczę Augustowską, Lasy Janowskie na Lubelszczyźnie, no i oczywiście w górach kilka kompleksów leśnych. I w Borach Dolnośląskich realizowany jest projekt odradzania tego gatunku i są to pierwsze sukcesy, powiedziałbym nawet pierwsze tak duże w skali europejskiej. Także jest małe światełko, że gatunek ten uda się u nas zachować. Ale podobnie źle jest z dwoma gatunkami, przynajmniej z jednym gatunkiem, który zamieszkuje pola. Kuropatwa, która była bardzo rozpowszechniona jeszcze w części centralnej Polski, gdzie zachowały się te drobnotowarowe gospodarstwa z tą mozaiką różnego rodzaju upraw, czyli w części Podlasia, na Mazowszu, na Kielecczyźnie. Ona jeszcze jest w miarę często spotykana, choć to już nie jest to, co było kiedyś, ale w Polsce północno-wschodniej, na Pomorzu jest wiele okolic, gdzie kuropatw już po prostu nie ma, a ponieważ jest to gatunek wyginęły, dla nich właśnie te wielkie zmiany w krajobrazie rolniczym, czyli powstawanie ogromnych areałów z uprawami rzepaku, kukurydzy, pszenicy, no tam kuropatwa po prostu nie ma miejsca. I to dotyczy również kilku innych pospolitych gatunków, niegdyś pospolitych gatunków, a dziś bardzo rzadkich takich, chociażby jak zając, as ptaków siewkowatych, czajka. Tutaj ksiądz pytał jeszcze o te inne gatunki. Tu drugą taką rodziną to są właśnie ptaki siewkowate, a więc czajka i jej kuzyni, kulik wielki, rycyk. Ptaki związane z podmokłymi, bagiennymi łąkami, ekstensywnymi pastwiskami. Te tereny w ramach intensyfikacji działalności rolniczej zostały osuszone i w większości z nich opuszczone przez te właśnie gatunki. No, kulik wielki w całej Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu liczebność szacowano na około 700 par, dziś zostało 250-300 par, a ornitolodzy robią wszystko, by jakoś te kuliki uratować. Wiemy, że wiadomo, że w ostatnich latach nasze rodzime kuliki prawie że nie odchowywały piskląt, nie miały potomstwa, ponieważ wszystko jest niszczone albo przez drapieżniki, czyli wysoką liczebność między innymi takich gatunków jak lis, albo przez nowoczesne rolnictwo. Po prostu zmieniły się terminy sianokosów. Kiedyś sianokosy kojarzyliśmy ze świętym Janem właśnie z końcem czerwca. Dziś pierwsze pokosy traw zbierane są już w połowie maja, nawet trochę wcześniej. Wtedy kończy się okres wysiadywania prowadzonego przez kuliki wielkie czy rycyki i większość tych gniazd albo niszczona jest jeszcze w fazie lęgów, albo pisklęta giną pod kołami kosiarek innego sprzętu rolniczego. No taka jest rzeczywistość.
No właśnie słyszymy często o tym takim napięciu między rolnikami, przyrodnikami. Czy tutaj jest możliwe, że takie współistnienie, współżycie? No na pewno jest tutaj. Na co zwracać uwagę, jeśli mówimy na przykład o rolnictwie? Tutaj, żeby też te gatunki nam nie ginęły, żeby dalej się móc nimi cieszyć.
Tak, tu oczywiście są różnego rodzaju fundacje, towarzystwa przyrodnicze zrzeszające ornitologów, wszystkich zatroskanych o byt naszej przyrody i występujących u nas gatunków i zwierząt, i roślin. I tutaj dużo się robi. Między innymi jest realizowany taki program ochrony błotniaka łąkowego, to jest drapieżnik, jeden z naszych z trzech gatunków błotniaków. To są ptaki szpaniaste, które gniazdują na ziemi, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych, które budują gniazda wysoko na drzewach, bądź na skałach. W przypadku gór błotniaki gniazdują na ziemi i właśnie błotniak łąkowy, piękny, elegancki ptak, swoje gniazda zakłada bardzo często w uprawach zbóż. Niestety rozwój, wysiadywanie, potem odchowanie piskun trwa dość długo i łączy się to akurat sporą żniw. I tu ornitolodzy dogadują się z rolnikami. Takie gniazdo jest odnalezione, następnie ogrodzone bardzo często takim płotkiem, żeby nie przedostał się tam lis, i z rolnikiem ustalane, by to miejsce w czasie żniw ochronić. Nie ma innego wyjścia. No niestety nowoczesne rolnictwo nie jest zbyt przyjazne, tak jest w całej Europie. I inna rzecz, że też niektóre nawyki bardzo trudno się wprowadza, zmienia, chociażby zasadę koszenia od środka łanu na zewnątrz. Tak powinniśmy kosić, tak rolnicy powinni kosić. To jest najbardziej przyjazne dla przyrody, tak by to, co w tych trawach się ukrywa, mogło jeszcze przed tymi kosiarkami uciec. Najczęściej jednak najprościej jest dla rolnika kosić od zewnątrz do środka. I na końcu oczywiście coś, co jeszcze się w tych ostatnich kępach traw, pokosach schowa, bardzo, bardzo często ginie pod kołami. Ale tu pod nożami kosiarki. Ale tu chciałbym dodać, że realizowane są już od wielu lat także programy rolno-środowiskowe, gdzie wybrane gatunki cenne dla Europy, z tak zwanej dyrektywy ptasiej, myśląc tu o ptakach, jeśli występują, takie obszary są zgłaszane i rolnicy otrzymują finansową rekompensatę za to, że sianokoce czy pozyskiwanie właśnie działalność rolnicza na tych obszarach realizowana jest po okresie wychowu młodych piskląt. W ten sposób są ratowane m.in. derkacze, no bardzo rzadkie bataliony i kilka innych gatunków siewkowatych, a także inne gatunki, w tym także rośliny. Także takie rzeczy są realizowane, ale oczywiście to są nie wszędzie jest to realizowane i nie wszędzie da się to tak zrealizować, jak byśmy chcieli. Czasem rolnicy nie są tym zainteresowani, bo są to zbyt duże utrudnienia. Rolnik musi dbać o paszę dla swojego stada podstawowego i niekiedy nie jest tym specjalnie zainteresowany. Szuka się innych rozwiązań. Wszystko po to, by te gatunki mogły u nas przetrwać, ale nie jest to łatwe w dobie tych zmian, które dzieją się wokół nas.
No właśnie, czyli zmiany zachodzą, zmiany w faunie, jednak, jak tu pan nam mówi, zmiany dość poważne, bo jeśli nowe gatunki czy znikają, czy pojawiają się, no to są zmiany dość poważne i tutaj pan nam wskazał zmiany klimatyczne, oczywiście to też, ale rolnictwo, drogi, urbanizacja, no to z czego się nieraz cieszymy, szczycimy się, ale to ma też, no ten kij ma dwa końce, tak? Czy druga strona medalu jest, o tak lepiej może powiedzieć, tej całej sytuacji?
No, tak, tu jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, o tak zwanych gatunkach obcych i to dotyczy zarówno roślin, jak i zwierząt. Jest to problem pojawiania się w naszych siedliskach nowych, na przykład w przypadku fauny, ssaków, są to nowe drapieżniki, na które nasze rodzime gatunki na obronę przed nimi nie są przygotowane. I tu oczywiście w 50-tych latach teren naszego kraju został zasiedlony przez jenota. Jest to taki lisa i wilka, jedyny z naszych psowatych, ponieważ już można go uznać za obywatela, tyle lat już nabrał pewnie praw obywatelskich, który na zimę przesypia. Jest mało znane z tego powodu, że jest to drapieżnik aktywny nocą. Kiedy my śpimy, je noce wtedy są właśnie bardzo aktywne. Najczęściej te drapieżniki spotykamy, kiedy jadąc rowerem, czy idąc sobie w sierpniu znajdujemy jakieś martwe zwierzę, zastanawiamy się, co to może być. To najczęściej do niedawna był przynajmniej właśnie jenot. Ten drapieżnik penetruje różnego rodzaju, bardzo lubi środowiska podmokłe. Oczywiście dużą część jego pokarmu, to trochę dziwne jak na drapieżnika, stanowi też pokarm roślinny, ale jeśli znajdzie ptasie gniazdo, czy pisklęta, czy lęk ptasi, to oczywiście chętnie zjada. Potem w latach 80. pojawiły się norki amerykańskie. Norki amerykańskie.
Muszę, przepraszam, wejść słowo, bo już nasz czas kończy się i może tak już, żeby tak.
To dodam króciutko. Tylko jedno zdanie. Aktualnie nasz teren zdobywany jest, tutaj mówię o Polsce Wschodniej, przez kolejnego drapieżnika, który wędruje do nas z kolei z Niemiec. Jest to szopfracz. O tyle niebezpieczny, że również znakomicie wspina się na drzewa i będzie tu problem dla gatunków gniazdujących na drzewach, między innymi kolonii czapli siwych. Także to są takie, to już nowe problemy, bardzo poważne.
Czyli wiele się dzieje też w świecie przyrody, jak słyszymy. Bardzo dziękuję za te objaśnienia tutaj nam. Nieraz nie widzimy tych rzeczy, tych zmian zachodzących. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody z oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo panu dziękuję.
Pięknie.
Bardzo panu dziękuję i życzę wiele też owoców pracy, radości, żeby też te móc się też i cieszyć owocami tutaj tej troski o przyrodę, czego i panu i sobie wszyscy życzymy. Bóg zapatrzy.
Dziękuję bardzo.